Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich miłośników tańca towarzyskiego. Dzisiaj kolejne spotkanie w Pogotowiu Poetyckim i temat kolejnej pogadanki Andrzeja Sosnowskiego, wiersz i taniec. A korzystając z okazji, dwa tradycyjne zaproszenia. Następną sobotę o godzinie 19 spotkanie autorskie Marty Podgórnik i Jacka Denela. Spotkanie przy okazji warsztatów literackich. Marta zapewne czytać będzie kawałki ze swojej legendarnej książki prozatorskiej, a w przypadku Jacka będą to tłumaczenia przygotowywane do dużej książki z przekładami praktycznie wszystkich książek Filipa Larkina. Z kolei 7 listopada w tym miejscu kolejne spotkanie w ramach cyklu Premiery w Porcie. Z małą, drobną zmianą zdecydowaliśmy o przesunięciu premiery antologii francuskiej o kilka tygodni. Mimo tego, myślę, bardzo atrakcyjna czwórka autorów, dwójka wyłowionych w połowie, Kornelia Piela i Rafał Praszczałek, i dwójka niedawnych biurowych debiutantów, dla których przyjazd tutaj połączony będzie z premierami nowych książek, Łukasz Jarosz i Adam Zdrodowski. To spotkanie 7 listopada. A teraz pora na taniec i pora na Pogotowie Poetyckie. Andrzej, oddaję Ci w tańcu, co się oddaje.
Tak. Dobry wieczór Państwu. Jeśli chodzi o wiersz i taniec, to będzie kontynuowana metafora, która została zapoczątkowana tutaj nie tydzień temu, ale miesiąc temu. Nie jest tak, że występują co tydzień, ale co miesiąc, miesiąc temu. Czyli metafora związana z cielesnością wiersza, z materialnością wiersza, z materialnością wersu poetyckiego i tego, co wers poetycki robi bądź nie robi, co może zrobić. Jest bardzo taneczne. Pod szyldem tej metafory rozpatrujemy wiersz podczas tych spotkań przede wszystkim jako pewnego rodzaju akt, jako pewnego rodzaju dzianie się, działanie i czynność. Innymi słowy, pod szyldem tej metafory myślimy o wierszu jako o czymś, co przede wszystkim działa i właściwie można by postawić tutaj kropkę. Czyli jest to coś, co ma w taki albo inny sposób zadziałać. Można to słowo synonimicznie potraktować i powiedzieć, że wiersz ma przede wszystkim funkcjonować. To słowo może obrazić niektórych czytelników poezji, dlatego że wygląda na, brzmi na mało poetyckie. Niemniej jednak ta niewielka poetyckość myślenia o wierszu w ten sposób ma już swoją historię przynajmniej 150-letnią. I właściwie dlatego nie należy jej się wstydzić, dlatego że o wierszu jako o mechanizmie zaczęto mówić mniej więcej w połowie XIX wieku. Ta tradycja myślenia o wierszu miała być może swoją kulminacją w latach 20. XX wieku, kiedy wiersz został zdefiniowany przez jednego z najwybitniejszych amerykańskich poetów, Williama Carlosa Williamsa, jako mniejsza lub większa maszyna złożona ze słów. Także pod szyldem tej metafory mniej więcej rozumiemy coś takiego. Maszyna zrobiona ze słów. To może być słowo maszyna, też oczywiście czytelnikom poezji nie jest w żaden sposób obce, dlatego że łączy się choćby z pomysłami futurystów na wiersz i z upodobaniami futurystów, takimi jak miasto, masa, maszyna. I to słowo maszyna też nie powinno budzić jakiejś szczególnej odrazy, choćby ze względu na to, że mamy do czynienia zazwyczaj z bardzo różnymi mechanizmami. I wiersz, innymi słowy, wedle tej definicji to może być bardzo precyzyjne urządzenie w rodzaju metronomu albo zegarka. Można sobie wyobrazić dowolnie misterne urządzenie, ale również czołg. Wiersz mógłby być czołgiem nawet, pod warunkiem, że będzie to sprawny czołg, będzie to dobry wiersz wówczas. W każdym razie on ma funkcjonować, on ma działać przede wszystkim. Inna definicja z tych rejonów rozpatrywania poetyckości brzmi, że wiersz nie powinien znaczyć, ale powinien być. To są takie znane hasła, które jednakowoż powtarzam po prostu dlatego, że jeśli chodzi o poezję, jest oczywiście z nią mnóstwo nieporozumień związanych, choćby takich, że ktoś na przykład mówi, no dobrze, ale ja powiedziałem tutaj coś bardzo ważnego dla mnie, na co słyszy, ale to jest bardzo zły wiersz. Nie ma znaczenia, że coś bardzo ważnego zostało powiedzianego dla autora czy autorki, czy w ogóle czegokolwiek bądź ważnego w jakiejkolwiek perspektywie. Dlatego, że sprawdzalność wiersza dzieje się tylko i wyłącznie na płaszczyźnie jego działania w słowach. I od tego właściwie zaczęliśmy poprzednim razem, kiedy mówiliśmy o muzyczności wiersza, co jest oczywiście metaforą, czyli przeniesieniem wiersza na płaszczyznę muzyki, właśnie ze względu na to, że jeśli chodzi o muzykę, to nie mamy wobec niej wymagań takich, żeby ona coś nam istotnego mówiła, czy znaczyła, czy wypowiadała jakiejkolwiek prawdy, czy treści, tylko żeby działała w taki albo inny sposób, za pomocą takich albo innych emocji, takich albo innych sił, impulsów, dźwięków, skrzytów, szumów, hałasów, czegokolwiek bądź, jak Państwo wiedzą, może użyć muzyka po to, żeby funkcjonować, żeby działać. To może być nawet totalny zgiełk. Wśród młodych ludzi znajduje się wielu takich, którzy bardzo lubią po prostu zgiełk w muzyce. Rytmiczny zgiełk, który coś jednakowo dla nich znaczy i ich zdaniem funkcjonuje jako muzyka. Innymi słowy, niczego więcej nie potrzeba. Podobnie jest z literaturą. Tylko, że oczywiście, jeśli chodzi o zgiełk, to w literaturze bardzo trudno go osiągnąć tak naprawdę. Były czynione rozmaite próby, jeśli chodzi o zgiełk, ale nie były one jakoś szczególnie fortunne. Taniec jest dalszym krokiem tej metaforycznej konstrukcji, znaczy dalszym ogniwem tej metaforycznej konstrukcji, dlatego, że muzyką przenosimy wówczas w sferę cielesności. Ja będę do znudzenia powtarzał podczas tych spotkań tę właśnie myśl o cielesności i materialności wiersza, o tym, że on jest ulepiony z materii nie tylko snów wedle sławnej szekspirowskiej definicji, ale również z materii całkowicie cielesnej i że jest pewnego rodzaju substytutem, zastępstwem rozmaitych akcji ciała, których nie jesteśmy w stanie wykonać jako ciało i dlatego posługujemy się słowami, ażeby osiągnąć efekty, które najchętniej osiągałoby samo ciało. I taniec jest oczywiście właśnie czymś takim. Prawda? Jest to dziwne zachowanie ciała, generalnie mówiąc, ciała ludzkiego. Właściwie takie nawet do pewnego stopnia skandaliczne, bo niby dlaczego mielibyśmy tańczyć w ogóle. Przecież i w tym jest ten element sztuki, o którym mówimy. I on się podobnie ma, jeśli chodzi o kwestię wiersza, bardzo podobnie wygląda, dlatego że mamy język, którym na przykład do Państwa w tej chwili mówię i myślę, że jestem zrozumiany, ale nie mówię do Państwa wierszem. Ale właściwie po co miałbym mówić wierszem, skoro to, co mówią w tej chwili, właściwie powinno być doskonale wystarczalne, jeśli chodzi o sytuację, w jakiej się znajdujemy. Oczywiście w innej sytuacji, gdybyśmy się znaleźli, mówiłbym do Państwa zupełnie inaczej. Ale jednak po prostu mówiłbym, a nie byłby to wiersz. Niemniej jednak piszemy wiersz. Z tańcem jest troszeczkę podobnie, w tym sensie, że w najszczęśliwszych przypadkach ludzkiego żywota mamy do czynienia z całkiem rozwiniętą sprawnością poruszania się. Prawda? Jeśli chodzi o to, to znaczy mówią o tych szczęśliwościach, które polegają na tym, że mamy obie ręce, i, które są chwytliwe, i nogi, które są chodliwe, i po prostu dajemy sobie radę z ciałem, dajemy sobie radę z ciałem. Taniec bez przerwy się wkrada. I dlatego dajemy sobie właściwie radę generalnie z czasem i przestrzenią, jeśli chodzi o ciało. Natomiast powstał jeszcze taki pomysł niecielesny, jak sądzę, nieintelektualny, jak przypuszczam, żeby tańczyć. To znaczy ciało, które chce się poruszać w taki sposób, który niczemu nie służy, oprócz samego tańca. Taniec z kolei może czemuś służyć, z pewnością, ale to już są jakieś cele wyższe, jeśli chodzi o ciało. Ciało tańczące jest ciałem, które znajduje się na poziomie wyższym niż ciało, które nie tańczy. Albo przynajmniej na poziomie dziwacznym, dziwnym, ekscentrycznym, ekstrawaganckim. Proszę się zastanowić nad tym, jak dziwne jest tak naprawdę tańczące ciało ludzkie. No i jest to jedna z dziwności, takich jak poezja, która jest również bardzo, bardzo dziwna. Więc ja bym zmierzał do tego, żeby powiedzieć, że wiersz oprócz tego, że jest w naturalny sposób muzyczny i stara się być najczęściej w naturalny sposób albo nienaturalny sposób, bo tutaj zacierają się różnice pomiędzy naturą i kulturą, jak Państwo wiedzą, to jest ten moment dekonstrukcyjny. Prawda? Dlatego, że nie da się ustalić, co jest kulturalne czy kulturowe w tańcu, a co jest naturalne w tańcu. Tak dokładnie wyznaczyć. Gdzie kończy się naturalność tańca, gdzie zaczyna się kulturowość tańca? Oczywiście takie kwestie jak kroki taneczne, na przykład kroki waltzowe, to są już całkiem wykoncypowane i bardzo skomplikowane struktury ruchowe. Prawda? Także one są całkowicie naturalne. Niemniej jednak tak zwany lud, czy też gminy, jak to dawniej mówiono, tańczy spontanicznie. I często bez żadnego przygotowania. Po prostu tańczy. I wówczas należałoby mówić o czymś takim jak natura, raczej niż kultura. Niemniej jednak każdy zatańczony taniec przechodzi natychmiast w sferę kultury, bo się powiewa. Jakiś krok jest ciekawy. Więc ze słowami dzieje się bardzo podobnie. Tak jak mi się wydaje, to znaczy, proszę pomyśleć na przykład o czymś takim, jak ćwiczenia baletowe, ćwiczenia kroków, które są piękne i które są sztuką samą w sobie. Niemniej jednak nie niosą ze sobą żadnego znaczenia. Znaczenie pojawi się dopiero wtedy, kiedy pojawi się balet, czyli choreografia, czyli jakaś sekwencja układów tanecznych, która w każdej swojej części i w całości będzie emitowała pewnego rodzaju znaczenie. Prawda? Ale żeby zatańczyć tę choreografię, trzeba najpierw wykonać ogromną ilość ćwiczeń, które są ćwiczeniami czego właściwie? Po prostu. Tylko i wyłącznie pustych gestów cielesnych. Zmierzam do tego, że tego rodzaju rzeczy możliwe są również w poezji. I jeśli chodzi o Państwa, którzy ćwiczą pisanie wierszy, to ja bym jak najbardziej polecał tego rodzaju ćwiczenia, czyli ćwiczenia poza znaczeniem, kiedy ćwiczą tylko i wyłącznie same układy słów, jeszcze przed znaczeniem, czyli przed wierszem, tak aby po prostu bawić się samymi słowami, właśnie jako krokami, które ćwiczą tancerze, nie mając na myśli absolutnie nic, kiedy to ćwiczą, po prostu obracając się w kółko, kręcąc piruety, podskakując, wykonując najrozmaitsze figury. I wiadomo, że każda z nich może nabrać znaczenia, kiedy zostanie wykonana w utworze, który będzie już gotowy. Ale sama w sobie nie znaczy nic. Tak jak samo w sobie nie znaczy nic, żadne słowo, bez kontekstu, mówię teraz o wierszu, oczywiście nie o zwykłej rozmowie, bo cokolwiek powiem w języku będzie miało jakieś znaczenie. Ale o wierszu mówią, że żadne słowo użyte w wierszu nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia poza tym wierszem. To znaczy tylko i wyłącznie to, w jakim miejscu on się znajduje w danym wierszu, nadaje mu znaczenie. I albo wiersz jest i słowo znaczy, albo wiersza nie ma i słowo nie znaczy. Innymi słowy, wiersze które są źle napisane, nic nie znaczą. Są to sekwencje źle wykonanych kroków. I takie wrażenie mielibyśmy, gdybyśmy oglądali tancerzy, którzy wykonują swoje skoki absolutnie bez jakiegokolwiek związku z czymkolwiek. Po chwili, ponieważ każdy skok jest interesujący, każde słowo jest interesujące, po chwili refleksji, że to, co widzimy, jest interesujące, byśmy doszli do wniosku, no ale to nie, to w ogóle dla nic się nie składa, w tym niczego nie ma. To są tylko skoki, po prostu czyste skoki. I taneczność wiersza, przyrodzona poezja, jak muzyczność, polega na tym, że słowa gestykulują. Słowa są gestami, to znaczy aktami wykonywanymi przez wiersz w stronę czytelnika. One chcą, one zawsze chcą czegoś niemożliwego. To znaczy chcą jakiegoś absolutnego przekonania tego, kto czyta, do tego, co wykonują. Ale właśnie do tego, co wykonują, a nie do tego, co znaczą tak naprawdę. Chodzi o ich wykonawstwo, o coś, co tutaj można byłoby użyć jednego ze słów, których zazwyczaj się nie lubi. To jest oczywiście ten podkreślany wielokrotnie aspekt performatywny języka. Że język to jest, ale to słowo może przybliżyć to, co mam na myśli. Niektórym z Państwa, którzy lubią literaturę językoznawczą i krytyczną, performatywność, to znaczy ten podstawowy aspekt języka, to znaczy, że język coś wykonuje. W przeciwieństwie do tak zwanej konstatacji. Konstatacje językowe są nic nie warte poezji. Ważna jest tylko i wyłącznie performatywność tych słów, które się znajdują, czyli ich taneczność. Ja bym właśnie mówił o tym, że ta performatywność to jest taneczność. To jest to, co słowa potrafią zatańczyć. Zaczynam od antyku. Starożytność. Poeta rzymski Sextus Propertius, współczesny Horacego i Ovidiusza i Vergiliusza. Państwo tego nie mają, bo to tylko ja. To jest Sextus Propertius z starych czasów, który niespecjalnym nabożeństwem, przepraszam bardzo, traktował swoich wielkich kolegów po piórze, ze względu na to, że uważał, że są oni zbyt wdzięczni, zwłaszcza Vergiliusz. Jak wiadomo, napisał wielki taki epos pod tytułem Eneida. I Propertiuszowi, jeśli chodzi o Vergiliusza, zwłaszcza brakowało jakiegoś elementu codziennego, ludzkiego, erotycznego, czyli tanecznego. I tak zaczynał jedną ze swoich sławnych elegii. Te utwory nazywają się elegiami nie dlatego, że coś opłakują, tylko to jest starożytna definicja elegii, czyli czysto formalna definicja elegii, polegająca na tym, że wiersz biegnie elegii, tak zwanym elegijnym dystychem. Jeden wers jest dłuższy, drugi krótszy, jeden jest heksametrem, a drugi czymś tam, nie pamiętam, ale to o to chodzi. Tylko dlatego te utwory nazywały się elegiami wówczas. I on pisze tak, Manek Halimacha, Filetasa cienie, to jest strasznie dziwne. Ale on się odwołuje do autorów, których chce pochwalić. I to jest ciekawe. Kalimach i Filetas to są autorzy greccy z epoki helenistycznej, aleksandryjskiej. I to są tacy dandysi, tacy esteci, którzy zajmowali się przede wszystkim cyzelowaniem jak najbardziej perfekcyjnego wiersza, właściwie bez treści. Szczególnie, ale dbali o muzyczność na przykład, wiesz, many, czyli cienie, many Kalimacha, Fileteza cienie, w waszym kraju chciałbym spacerować. Pierwszy przychodzą od czystego źródła, greckie orgie i taniec przynoszą Italii. Kto was nauczył tak subtelnej miary, w jakiej grocie ją usłyszeliście? jaka woda wilżyła nam krtanie. Czyja stopa poddała nam takt. No i to jest sprzed kilkuset lat. I proszę zwrócić uwagę, że w tym otwarciu mamy jakby jednoznaczne odniesienie do taneczności, jako do żywiołu poetyckiego, który ma interesować Sextusa Propertiusza, który stał się jednym z najwybitniejszych miłosnych poetów, autorów poezji miłosnej w całej historii literatury rzymskiej. On mówi, w waszym gaju chciałbym spacerować, czyli nie tam, gdzie Wergiliusz, tylko tam, gdzie wy z właśnie fujarkami przy źródłach i wczesnym kwietyźnie i błogostanie. I teraz mówi, pierwsze przychodzą od czystego źródła, to mówi do kolegów Rzymian. Jakie przychodzą od czystego źródła? Greckie orgie i taniec przynoszą Italię. Zwróć uwagę, jak kategorycznie jest to powiedziane. Greckie orgie przybliżają nas trochę do tytułu następnego spotkania za miesiąc, czyli wierszki seks. Za miesiąc będziemy mówili o wierszu i seksie. Greckie orgie i taniec. Na pocieszenie dla bardziej nieśmiałych osób powiem, że to jest w przekładzie troszeczkę zniekształcone, dlatego że kiedy Propertius pisał orgie, orgias, użył tego słowa, to miał na myśli chóry. Greckie chóry i taniec. Przepraszam, i tak. No, ale oczywiście słowo orgia jest z tego samego pnia. Także można i tak to zrobić. Greckie orgie i taniec przynoszą Italii. I teraz wspaniale jest to dopytywanie się, jeśli chodzi właśnie o to, co nas tutaj interesuje, czyli o to, czego Propertius chce się tak naprawdę dowiedzieć o sztuce wiersza. I on pyta, kto was nauczył tak subtelnej miary? Chodzi o miarę wiersza. Kto was nauczył tak subtelnej miary? Zwraca się z tym pytaniem do Kalimata i do Filetasa. Skąd wy znacie takie rytmy? Kto was ich nauczył? Skąd je macie? Kto was nauczył tak subtelnej miary? W jakiej grocie ją usłyszeliście? Bo Grecy i Rzymianie wszystko sobie umiejscowiali w grotach rozmaitych. Tam przychodziło natchnienie, tam w grotach rozmaitych przemawiały wyrocznie i tak dalej. W jakiej grocie ją usłyszeliście? Jaka woda wilżyła wam krtanie? Słowo woda jest eufemizmem oczywiście, dlatego że kiedy poeta rzymski zwraca się do poetów greckich, to pyta tak naprawdę o wino. Jaka woda wilżyła wam krtanie? Czyja stopa poddała wam tak? Tak to ładnie brzmi tutaj w dwóch znaczeniach. Czyja stopa poddała wam tak? Czyli znów pyta o taniec. Prawda? Skąd znacie takt tego wiersza? Prawda? Jaka jest inspiracja? Jak się tego nauczyliście? I usiłuje kontynuować tę tradycję taneczną, grecką, w starożytności. Czyli ten temat, innymi słowy, to była chyba bardzo długie usprawiedliwienie tematu naszego spotkania dzisiejszego. On nie jest od rzeczy. To jest głęboka starożytność. Tutaj mamy pytanie przede wszystkim o taneczność wiersza. I tak właśnie mówi nam Sextus Propertius. I co ciekawe, on dalej będzie kontynuował ten wątek w sposób w ówczesnym Rzymie niezwykle śmiały, dlatego że w wielu wierszach będzie autotematycznie, czyli tak jak to lubimy robić dzisiaj, czyli mówiąc o swoich wierszach w swoim wierszu, będzie mówił o tym, jakie jego wiersze wielkie odnoszą sukcesy wśród dziewcząt. I będzie się o tym chwalił, że on tak w wierszu potrafi zatańczyć, że tak powiem, wszystkie się na niego rzucają. Taka byłaby puenta tego, co Propertius chce powiedzieć. I on to mówi zazwyczaj, no ja to robię bardzo grubiańsko. On to robi niezwykle subtelnie w swoich wierszach. Właśnie kiedy dobrze, Wergiliusz, ty masz tę wielką epopeę, no ale co, jaka z tego korzyść właściwie dla ciebie? Widzisz, ja mam taką korzyść, że ja piszę wiersze, które powodują, że dziewczęta tańczą. I jest to być może znaczy pominąwszy Greków oczywiście, bo Grecy byli niesłychanie pop często, no to jest taki bardzo pierwszy bardzo mocny akcent w historii literatury zachodniej pop, czegoś, co jest absolutnie pop, innymi słowy progresywne. Ja piszę wiersze po to, żeby ludzie tańczyli. Coś, co jest nam dobrze znane dzisiaj, aczkolwiek bardzo, bardzo stare. Tak jak i poprzednim razem, proponuję Państwu bardzo krótką przygodę z materiałem obcojęzycznym. Wychodząc z tego założenia, z którego usprawiedliwiałem się poprzednim razem, że im mniej ktoś zna język, którym się zajmujemy, tym lepiej. Jeśli chodzi o autorów, którzy piszą swoje wczesne wiersze, dlatego że więcej można zobaczyć. I to też w myśl jakby pewnej idei wstępnej tego, co tutaj mówiliśmy. Mianowicie, że sensy przesłaniają materialność słów. Innymi słowy, bezpośrednia, tak zwana bezpośrednia dostępność tak zwanego przekazu czy treści w wierszu w języku, który znany jako język pierwszy, powoduje często to, że tak jest w ogóle z czytelnikami poezji, że bardzo wielu z nich po prostu nigdy nie jest w stanie w ogóle odczuć tego, czym jest poezja. Czyli właśnie praca słowa, czyli właśnie taniec słowa. Dlatego, że wszystko się natychmiast przekłada na znaczenie i przekaz. Innymi słowy, całej roboty słowa nie widać. To się zamienia w czystą przezroczystość. I tak to jest. To jest tak jak z oglądaniem zwykłego malarstwa figuratywnego, kiedy oczywiście bardzo wiele osób widzi po prostu taki sam widoczek na obrazie kiepskiego malarza, co na obrazie bardzo dobrego malarza, ponieważ widzi tylko widoczek, a nie widzi farbę, która ten obraz zrobił. Nie widzi pędzla, nie widzi tego, co zostało tam obrazem zrobione. Widoczny jest tylko i wyłącznie przekaz bijący z obrazu. Tak samo jest. Także doświadczenie z materiałem obcojęzycznym, zapraszam. I uśmiecham wiersz, który jest heard. To może pozwoli nam zobaczyć pewną gestykulację, jeśli chodzi o wiersz The Return, został napisany przez amerykańskiego poetę Ezra Pounda. Jest to wiersz z 1913 roku. Czyli wiersz, który ma prawie 100 lat w tej chwili. Bardzo, bardzo jest to ceniony wiersz ze względu na rozmaite nowości, które się w nim pojawiły i które pozostały z nami na zawsze. A to jest taki mały wiersz, The Return. Co myślimy? The Return znaczy powrót. Ja przepraszam, że będę kogokolwiek obrażał tłumaczeniem jakichkolwiek słów, ale po prostu w punkcie wyjścia jest takie założenie, że niektóre słowa są Państwu nieznane, ponieważ umówiliśmy się, że będziemy robili takie właśnie obcojęzyczne rzeczy. The return znaczy powrót. I to the return oznacza, że to jest właśnie ten powrót. Powrót taki określony. Wiadomo, o jaki powrót chodzi. To jest już zaskakujące w pewien sposób, ponieważ the return oznacza, że wszyscy wiedzą, o jaki powrót chodzi, chociaż nawet jeszcze wiersza nie zaczęliśmy czytać, więc nie możemy wiedzieć, o co chodzi. I teraz mamy taki cztery wersy właściwie, potem kawałek tylko jeszcze, ale proszę zwrócić uwagę na te pierwsze cztery wersy, które zobaczymy. I on mówi tak. See, they return. Potem przeczytam całość. See, they return. Oznacza spójrz, zobacz. Oni wracają. Albo one wracają. Nie wiadomo. Cały czas jesteśmy trzymani w niepewności. Po prostu. See the return. Gestykulacja tego. Proszę zwrócić uwagę, która była wówczas bardzo, bardzo... To wszyscy z Państwa, którzy piszą wiersze, robią w tej chwili. Nie myślą to, żebyście ani przez chwilę opanili. Proszę zwrócić uwagę, to było zaskakujące. The return, see they return. Ale nie wiadomo kto. Nie ma w ogóle żadnego. Spójrz, oni wracają. Spójrz, oto wracają, one, oni wracają. O! Mówi następnie. See the tentative. Tu Państwo już są w stanie. Mamy taneczność za dream. Teraz jakąś muzykę. To Państwo widzą Mistrzostwo Świata od razu. See the return, I see the tentative. W jaki sposób on wygrywa dźwięki. Po return używa tentative. Widzą Państwo powtarzalność tych dźwięków. Prawda? Return, tentative, mamy T, N. I ten dźwięk utrzyma na jakiś czas jako główny dźwięk tego wielu. To jest zwracam uwagę na to, o czym rozmawiamy w indywidualnych rozmowach na robotę. Prawda? Na to, co tutaj się dzieje. Jakie zdarzenia się przygotowuje w języku dla czytelnika. See the return, see the tentative. Teraz tentative oznacza, zobacz, see the return, see the tentative. Tentative oznacza chwiejne, chybotliwe, prowizoryczne, nieustalone. Anglosasi usłyszą tu jeszcze takie słowo jak tentacle, czyli macka o śmiernicy. Tentative, tentacle, czyli coś, co usiłuje chwycić. Prawda? Tyle rzeczy się dzieje w tym słowie tentative, które gra z return. See the tentative. Ale nie wiadomo, co tentative. Tentative odnosi się do they. Czyli zobacz tych prowizorycznych, chwiejnych, nieustalonych, które wracają. See the return. Czy to jest w porządku? Czy Państwo nie mają do mnie pretensji o... See the tentative. I teraz mamy do powiedzenia po oddechu. See the tentative movements. Czyli ruchy. Poruszenia ciała. Temat naszego spotkania. See the tentative movements. Czyli zaczynają się wyłaniać z jakiejś absolutnej pustki czeluści jacyś oni albo jakieś one, które chwiejnym krokiem, niepewnym, stawiają niepewne, wykonują niepewne ruchy. Kroków tu jeszcze nie ma. Movements. And the slow feet. Czyli powolne stopy. Tu niczego nie trzeba dopowiadać. Więc zobacz te prowizoryczne, chwiejne, nieustalone ruchy i powolne stopy. Slow feet. The trouble in the pace. Następnie. The trouble in the pace. Trouble to oczywiście kłopot i trudność. Trouble in pace to jest krok. Tu się pojawia. Trouble in the pace to jest kłopot ze stawianiem kroku. No, trouble in the pace. One mają kłopot. The trouble and the pace and the uncertain i niepewne. Uncertain. Wavering. To jest prawie taka strofa zapiska. Teraz trzeba wejść się na nami. Jakby autor uporał się z niesłychanym problemem i trudnością przedstawienia tego kroku, który jest niesłychanie trudny. On się osuwa w to wavering. To oznacza uncertain wavering i niepewne chwianie. Wavering jest słowo wave, które znaczy fal. Prawda? Waver, machać. Wave, machać. Chwianie. Czy Państwo ogarniają całość znaczenia tej środki? I cały czas nie wiadomo, o kogo chodzi. Ale on to robi w ten sposób. Ja teraz to przeczytam całość. See they return. See the tentative movements and the slow feet. The trouble in the pace and the uncertain wavering. I to jest gestykulacja. To jest to, co on chciał pokazać. czyli wszystko absolutnie, co zostało powiedziane w tych obrazach, odbyło się w słowach. Inaczej tego nie da się przeczytać. Więc słowo angielskie jest takim językiem, którym nieakcentowane sylaby i słowa biegną płynnie, bez żadnej przerwy, aż po jakiś akcent, który wybije się w górę. Dlatego see they return, on tutaj ma akcenty oczywiście, prawda? A see the tentative, to tentative znaczy tentative w momencie, kiedy jest zerwany. See the tentative movements and slow feet. The trouble in the pace, musi to być ten sposób, in the pace and the uncertain wavering. I cała zagadka wiersza polega na tym, że coś zostało tak doskonale wyegzekwowane w słowach, jak tutaj, tylko w ogóle nie wiadomo, o kogo chodzi. Prawda? Spójrz, oni wracają. Spójrz na te chwiejne ruchy i powolne stopy i kłopoty schodem i niepewne chwianie się. Czyli człowiek może przypuścić, że ktoś wygląda przydatnie i widzi grupę pijaków wracających z baru nad ranem. Prawda? On to wykonuje. Trouble in the pace and the uncertain wavering. I to jest taniec. To już jest jakiś taniec. On to jest taniec na stronę. No i oczywiście nie będę Państwa męczył dalej tym utworem. Jeszcze może kawałeczek. Proszę zobaczyć, jak to brzmi dalej. Jak zmieniają się rejestry w odpowiednich w kolejnych zwrotkach, kiedy inne dźwięki zaczynają dominować na słuchach. See they return one and by one. To jest następny wers, czyli zobacz, wracają, prawda, jeden i pojedynczy, dosłownie w kalekim tłumaczeniu, prawda, jakby raz po raz, prawda, jeden i potem jeszcze jeden, i potem jeszcze jeden, i potem jeszcze jeden. Takie jest tego znaczenie. One and by one. Ale też się wszystko chwieje cały czas. Jest czkawka w tym wierszu. One and by one, with fear, as half awakened. Czyli ze strachem, jakby na poły przebudzenia. Half awakened. Proszę zobaczyć, jak ten obraz się wyłania. Cały czas nie wiadomo. Pojawiają się postaci, które wracają. Wszystko dzieje się w słowach. Słowa są na pierwszym planie. Bo tylko je widzimy. Dlatego, że on wspaniale nam zatrzymuje to, co chce pokazać i powiedzieć. Także widzimy tylko słowa i być może wie, do pewnego momentu jest tylko i wyłącznie o słowach, które wracają do nas. Czemu nie takie przesłanie w tym momencie? Na przykład powrót języka, powrót słów, które w ten sposób wracają. Są odzyskiwane w jakiś sposób. Często mówiliśmy o odzyskiwaniu jakichś danych języków. With fear as half awakened. A potem jest cudowna linia. As if the snow should hesitate. As if the snow should hesitate. Czyli tak jakby śnieg się zawahał. Proszę sobie wyobrazić ten obraz. Rzucony tak lekko. I w tym rytmie as if the, musi powiedzieć w ten sposób, as if the snow should hesitate. Śnieg, który się waha w powietrzu. Czy to nie jest bardzo piękny? Oni wracają tak, jakby śnieg spadał, ale zawahał się w pewnym momencie i zatrzymał się w powietrzu. Tak jest. As if the snow should hesitate and murmur in the wind. I szeptał, albo mamrotał w powietrzu, znaczy na wietrze, in the wind. Jakby śnieg się zatrzymał, zawahał, zatrzymał się w powietrzu i zaszeptał, zamamrotał. And half turned back. To już jest szar. I w połowie się wycofał, cofnął po śniegu, prawda? To znaczy, autor zdał sobie sprawę, że ma tutaj obraz absolutnie pierwszorzędny i postanowił go doprowadzić do końca. Jeżeli śnieg może się zawahać, zatrzymać, zaszeptać w powietrzu, to mógłby się również cofnąć. Prawda? Tego już raczej nie widzimy najczęściej. Śnieg zawsze spada. Nasz wiatr może go odrzucać, ale żeby śnieg zatrzymał się w pewnym momencie i wrócił z powrotem w niebo, to już jest poresja. And half turned back. No i tak. Mniej więcej widzą Państwo, o co mi chodzi. prawda? Czy to jest, to jest tego rodzaju gestykulacja wiersza i jego taneczność. W wierszu chodzi, on ukonkretnia ten obraz coraz bardziej, nigdy nie czyniąc go ostatecznie wyraźnym, ale daje do zrozumienia, że on tutaj sobie wyobraża powrót greckich bogów w postaci jakichś zombie, duchów, widm, którzy wracają. Wiele się wówczas w Europie mówiło w latach nastych XX wieku o możliwości wskrzeszenia jakiejś formy poganizmu. Modelem miał być Grecji, dlatego że powszechne było przekonanie, że chrześcijaństwo ledwie zipie. I dlatego trzeba, jeśli mamy mieć jakąś religijność i duchowość, to powinna ona być być może wzorowana na jakichś odczuciach starożytnych. Bardzo starożytnych. No ja tylko przeczytam do końca ten wiersz, bo Państwo mniej więcej pojęcie o, zresztą Państwo mają z pewnością pojęcie, a ja się tutaj tylko głupiam, przeczytam do końca ten wiersz. And hot and black, these were the winged with all, inviolable. Ten moment, kiedy pojawia się to o, on będzie w tym wierszu wprowadzał coraz więcej powietrza, czyli, które w angielskim jest, jest dość łatwe do osiągnięcia ze względu na to, że słowo powietrze po angielsku brzmi air, prawda? Czyli jest właściwie jedną dziwną samogłoską. Po amerykańsku można to powiedzieć z R na końcu, air, albo coś w tym stylu. Natomiast to powietrze jest oczywiście absolutnie powietrzne po angielsku. Także on robi coś takiego. These were the winged with all, inviolable. Gods of the winged shrew, with them the silver hounds, sniffing the trace of air. Hai, hai. These were the swift to hang. These the keen scented. These were the souls of blood. I tutaj mamy upadek. Słyszę Państwo, that these were the souls of all i tak dalej. I these were the souls of blood. I końcówka jest szczącą wspaniale. Slow on the leash. Pallid the leashman. Mowa jest o psach. Bogowie wracają z psami, mitologicznymi psami. I okazuje się, że slow on the leash, powolne na smycze. Pallid the leashman, bladzi ludzie, którzy trzymają smycze. Ale znów, znaczy obrazy są przepiękne. Wszystko się jakby materializuje na chwilę, widmowo, tak jak w poezji zazwyczaj, ale to, co jest absolutnie na pierwszym planie, to jest bezwzględne. Tak jak w malarstwie od impresjonistów i dalej jest farba, czyli język, który odgrywa tutaj cały taniec. Dla nas tego, o czym jest w wierszu mowa. Ona akurat to pokazuje. Czyli jest tutaj właśnie mimetyczność, ale na innym poziomie. Czyli imitacja tego, co się dzieje w języku. Który, proszę zwrócić uwagę, nie należy mylić z tak zwaną onomatopeją. Czyli tym, co jest dźwięku naśladowcze w jakimś sensie oczywistym. Tutaj nie ma dźwięku naśladowczości w sensie oczywistym. Ona jest stworzona na potrzeby tego wiersza. Raz i tylko raz. I nigdy już poza tym wierszem nie zaistnieje. I to jest też różnica między poezją nowoczesną a poezją klasyczną. Jest tylko jeden taki wiersz jak Return. I nie ma żadnego innego. Natomiast sonetyk jest multum. One są, nie mówię tego przeciwko sonetom. Tylko po prostu pokazują tą oczywistą różnicę. Że to jest rzecz, która jest stworzona raz i raz tylko dla jednokrotnego zadziwienia i podziwu i lektury i smakowania, natomiast nie nie jest to rzecz, która goni jakąkolwiek inną rzecz, która stała wcześniej. Także to jest to return jako taniec. Do metafory tańca powrócimy jeszcze raz, kiedy będziemy mówili za miesiąc będzie wierszy seks, ale kiedyś tam będzie też wierszy myśl, jeśli nie zapomniałem o myśli, ale powinno być wierszy myśl i wtedy powróci jeszcze, bo ten autor, Ezra Pound, definiował też poezję, właściwie pewien rodzaj poezji, jako taniec intelektu pośród słów. Dance of the intellect among words. Taniec intelektu pośród słów. Do tej myśli powrócimy jeszcze, kiedy będziemy się zajmowali myślą w wierszu. Myśleniem w wierszu. Taniec. Czyli taniec będzie nam towarzyszył przez cały czas. I materiał nasz, polski, jest przy ścianie wschodniej. Mają. Autorem wiersza jest Adam Warzyk, który został tutaj już raz wymieniony jako autor bardzo pięknej książki krytycznej o wierszu polskim pod tytułem Amfion. I o tym wierszu właściwie nie da się wiele powiedzieć, także ja myślę, że po prostu możemy go potraktować jako coś w rodzaju zakończenia czy wstępu do rozmowy. On się nazywa Chrześcijanie Wschodnie, a więc jest ulokowany w Warszawie. W Warszawie istniało coś takiego jak Ściana Wschodnia, to znaczy ona istnieje cały czas, tyle że wygląda teraz już zupełnie inaczej, wygląda w tej chwili wspaniale, bardzo luksusowo i bardzo efektownie. Natomiast Ściana Wschodnia to był wysiłek w kierunku luksusu dla czasów PRL, tak zwane domy towarowe centrum, jak to się nazywa. I wiersz dotyczy oczywiście tamtych czasów. Jest to wiersz z lat 70. Proszę zwrócić uwagę, bo ten Pound oczywiście był niesłychanie zwierzny i taneczny, a tu mamy coś, co próbuje być całkiem chorobalne, ale się temu ta rzecz nie udaje. Proszę zobaczyć, jaki to jest ładny wiersz napisany w najprostszy sposób. To też oczywiście są te aspekty dydaktyczno-pedagogiczne związane z Że to można tak prosto, jak ten Warzyk. Lubiłem ścianę wschodnią, jasne witryny i nikiel, fale przechodniów w tę wysepkę młodości, gdzie piękne dziewczyny o kanciastych ruchach i przystojni chłopcy bez energii w twarzach, po troje, po pięcioro, zmawiali się obejrzeć świat metalowych przyrządów, świat kolorowych pocztówek, płyty, pigułki muzyki, uwalniające w myśli. O, piękne płyty. Przy muzyce tańczą, przy muzyce się uczą, przy muzyce śpią, oddzielnie albo razem. Tu, gdzie nie wolno czytać o niej wierze, człowiek z piętnem Kaina rozprawia o Biblii. Zwykle, prawda, to jest prosta rzecz, bardzo. Jaki jest związek z tańcem? No, taki chyba, że ten wiersz po prostu w pewnym momencie wykonuje kilka ruchów tanecznych, które przesądzają o jego wdzięku, jego sile. W pewnym momencie. Zaczyna, lubiłem ścianę wschodnią. Bardzo dobry wers. Lubiłem ścianę wschodnią. Tak powiedziałem. I to jest taka zachęta wielka dla tych z Państwa, że to jest dobry wers. Czego więcej nie potrzeba na otwarcie wierszu? On lubił ścianę wschodnią. A bardzo niewiele takich wersów naprawdę zdarza się czytać. Wierszach autorów, którzy właśnie najprawdopodobniej przez pewnego rodzaju, przez nieśmiałość, przez pragnienie jakby natychmiastowego zyskania przewagi w wierszu nad urojonym przeciwnikiem, zaczynają wiersz w sposób znacznie bardziej skomplikowany, mniej przekonujący. Lubiłem ścianę wschodnią. Cokolwiek to znaczy. Lubiłem ścianę wschodnią. Ładny. Melancholijny tak. Lubiłem. To już jest czas przeszły. on to pisze jeszcze w czasach, kontekst jest oczywiście zawsze ważny, on to pisze jeszcze w czasach, kiedy Sfera Wschodnia to było sedno kapitału towarowego PRL-owskiej Warszawy. Świątynia kapitału towarowego, żeby użyć określenia w Adrenie, PRL-owskiej Warszawy. Lubiłem ściany wschodnie. To zwróciłem na drugi los. Jasne witryny w Gnicie. Ten szkic z ołówkiem, ten drobiazg rzucony, jeśli chodzi o określenie takiego monstrum architektonicznego i wielkiego. To jako gest i słowo w kierunku tych z Państwa, którzy piszą na przykład wszędzie tu i leci kilka wersów, które wymieniają element po elemencie, także każdy z elementów się znosi z każdym innym, ponieważ one wszystkie razem nic nie mówią. Jasne witryny i nicie jako obraz. Tak jak ja pamiętam ścianę wschodnią z tamtego czasu, no to jest doskonałe spojrzenie. To jest jak zdjęcie, jasne witryny i nicie. Rzadkie wówczas tego rodzaju obraz, bo rzeczywiście przezkrystość ściany wschodniej wtedy była taka nowa, bo wszędzie był beton. Beton, a tu mnóstwo szkła, jasne witryny, światło. Jasne witryny i nicie. Fale przechodniów w tę wysepłą młodość, gdzie piękne dziewczyny o kanciastych ruchach. Piękne dziewczyny o kanciastych ruchach. Spojrzenie starszego człowieka na młode dziewczyny. Gdzie piękne dziewczyny o kanciastych ruchach i przystojni chłopcy bez energii w twarzach. Czas gumy do życia. Wczesna guma do życia w Polsce. Piękne dziewczyny. Przystojni chłopcy bez energii w twarzach. Po troje, po pięcioro. Proszę zobaczyć, jak to się ładnie zdejmowało z tym one and by one, prawda, z The Return. To jest ta sama konstrukcja, po troje, po pięcioro, one and by one. Po troje, po pięcioro, rozmawiali się o tym. Świat metalowych krzyżowych, do tego to się sprowadza. Świat metalowych pocztówek. Jeszcze czasy pocztówek dźwiękowych. Pewnie nikt z Państwa nie wie, co to były pocztówki. To są nazwy młodzi. Pocztówki dźwiękowe, kawałek plastiku
Jeszcze zaczęły się adaptery, więc...
Tak.
Pocztówka, która wytłuczona jak płyta.
Tak. Zazwyczaj jeden kawałek albo dwa, dwie piosenki na pocztówce. Teraz są takie pocztówki z pożytkami. Ale to się kiedyś kupowało. To się kiedyś kupowało w ogóle jako namiastkę płyt. Bo na przykład można było dostać pocztówką dźwiękową z dwoma piosenkami The Beatles, The Rolling Stones czy czegoś. Natomiast płyty oczywiście w sklepie nie można było kupować. Mogło się więc posłuchać. Jakość odbioru była dosyć straszna. Nie jest tam wielkie przeżycie. Świat kolorowych pocztówek, płyty, dlatego on przechodzi do płyt. Tutaj jest związek z płytami, ale oczywiście płyty też. Chyba, że inny płyt. Polskie nagrania. Mam na myśli film, polskie nagrania, płyty, pigułki muzyki. Starszy człowiek, uwalniający od myśli. To jest niedobry wers, uwalniający od myśli. On musi to powiedzieć. Po prostu, bo on zauważa coś nowego. Wówczas, prawda, że ta muzyczność narastająca, popowa, służy właśnie temu, żeby wyeliminować myślenie, uwalniające od myśli. O piękne płyty. Ładne jest to o dużo. Religijne, klasyczne. O piękne płyty. O dar płyty. O piękne płyty. No jest serio, piękne płyty, oczywiście. I teraz ten wiersz zatańczy. Ze słowem tańczą. Oczywiście. Przy muzyce tańczą. Przy muzyce się uczą. Przy muzyce śpią. Oddzielnie albo razem. Prawda? Jest ten moment taneczny tutaj, przy muzyce tańczą. Nagle wiersz nie jest muzycznie napisany. On stara się być oschły. Trzyma pewne rytmy charakterystyczne dla Warzeka, który ze wszystkich polskich poetów najlepiej tłumaczył Horacego na polsku. I ten horacjanizm jest u Bazmyka bardzo zawsze obecny, że ta fraza ma zawsze taki posmak klasyczny. Ale dopiero tutaj włączył muzyczność i taniec. Pisząc o młodzieży, to jaka ona jest, jego zdaniem wówczas. Przy muzyce tańczą oczywiście, przy muzyce się uczą oczywiście, przy muzyce śpią oczywiście. Oddzielnie albo razem, a bez znaczenia, że oddzielnie albo razem. Który on tutaj opisał. To już nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy zostali uwolnieni od myśli przez muzykę. Czy śpią oddzielnie, czy razem, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że przy muzyce. Ona wyzostała mnie wszystkim, że to jest nowe zjawisko oczywiście wówczas z jego perspektywy. Prawda? To znaczy taka właśnie obecność muzyczności. Przecież od niedawna śpimy przy muzyce, czy zasypiamy przy muzyce. To jest naprawdę kwestia kilkudziesięciu lat. Wcześniej tego nie było, nie zasypiało się przy muzyce. Nie spało się samemu przy muzyce i nie spało się razem z kimś przy muzyce. Ponieważ się nie uczyło przy muzyce.
Ja bym się szczepił do tyle tego, że to jest właśnie dyskurs elitarny, co się z elitą występowała, tak, że jakieś tam ludność wiejska, nie graj sobie cały dzień, tam mogli spać w tym muzyce i dalej. Tylko korzystanie z muzyki jest to właśnie elitarne, po prostu jest salę koncertową.
Tak, 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 tak. No to chodzi, nie, to chodzi o, to chodzi o muzykę mechaniczną, prawda? Czyli odtwarzaną. Tak, nie. Nastawia się pójdę i idzie się do łóżka. I ostatnie dwa wersje możemy całkowicie, one są mocną kodą w tym wierszu. Możemy je całkowicie pominąć w tej rozmowie. Tu, gdzie nie wolno czytać moich wierszy, człowiek spiętny pchaj na swoją Biblię. One są bardzo mocno napisane. I zdaje się, że odnoszą się bezpośrednio do postaci krytyka Artura Sandauera. I są w ogóle dość straszne te wersje, znaczy dość wstępne też, bo tu, gdzie nie wolno czytać moich wierszy, to chodzi o odwołany wiersz autorski Adama Warzeka w latach 70. A człowiek święty Kainat byłby Artur Sandauer, biblista również, który w owym czasie właśnie tam Biblii wykładał, a Warzek nazywa go człowiekiem świętym Kainat, dlatego że po głosach głosi, że Artur Sandauer był policjantem w getcie żydowskim. Więc to jest to, co Warzek tutaj w co on uderza na samym końcu i co nie ma jakby specjalnie dla naszej rozmowy o tańcu większego znaczenia. Także taki Adam Warzek, taki Ezra Pound, a za miesiąc seks. Greckie orgie i taniec przyniosą Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
W tej przerwie indywidualne konsultacje dla osób wybranych i zaproszonych przez Andrzeja.
Albo zbiorowe.
Ale też nie wiem, zbiorowe tak. Jeszcze tego nie wiem.